Naszym gościem jest redaktor naczelna portalu w polityce.pl, pani redaktor Marzena Nykiel. Szczęść Boże, pani redaktor.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Pani redaktor, takie dwie zasadnicze sprawy pojawiają się w kampanii. Pierwsza to polskie ambicje związane z projektami gospodarczymi. Trochę tak na miarę właśnie II Rzeczypospolitej, kiedy przecież duże projekty gospodarcze ruszały, napędzały gospodarkę. Wiemy, że w czasach kryzysu takie projekty właśnie wyciągają gospodarkę, wyciągają także kraj z tego kryzysu, są siłą napędową i tutaj mamy dwie wizje Polski. No i drugie starcie, powiedziałbym takie fundamentalne, bazowe, to starcie cywilizacyjne. Niektórzy mówią LGBT, ale zdaje się, że jest to znacznie szerszy problem. Niektórzy mówią, że ten problem nie istnieje, że został wymyślony na potrzeby kampanii wyborczej. Czy warto powtarzać taką tezę, że to jest temat zastępczy? Tak mówiło wielu kandydatów, choćby w czasie debaty w TVP.
Powtarzanie przede wszystkim takiej tezy, że tematu nie ma, jest kłamstwem, bo temat absolutnie jest i jeżeli przymkniemy na niego oko, to on się będzie realizował poza naszą świadomością. Jest bardzo wiele organizacji LGBT, organizacji genderowych, które mają określone wytyczne do tego, żeby wprowadzić zmiany w Polsce, żeby wprowadzić zmiany społeczne, zmienić sposób myślenia ludzi, a przede wszystkim, żeby zmienić polskie prawo. To są rzeczy, które zostały im powierzone jakby jako zadanie tymże organizacjom, a te organizacje mają wyjątkową determinację w tym, żeby to zadanie przyjęte na siebie zrealizować. Dzisiejszy dzień pokazuje nam, że wszyscy, którzy mówili o tym, że nie ma ideologii gender, są w błędzie, bo oto Robert Biedroń wyszedł dzisiaj z projektem ustawy nazwaną ustawą historyczną. To jest ustawa dotycząca związków homoseksualnych, to znaczy zrównania małżeństw, tak zwanych małżeństw homoseksualnych, czy zrównania wszystkich małżeństw z nadaniem im określonych, czy tam takich samych praw. Czyli w skrócie składa projekt ustawy, czy dopowiada projekt ustawy, który będzie regulował, czy zezwalał na małżeństwa homoseksualne razem z adopcją dzieci. To jest projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Dwa dni temu ja pisałam na portalu w polityce, opisałam taki bardzo szczegółowy dokument właśnie tego stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, które już kilka lat temu przy wsparciu prawników, analityków napisało taką strategię zmiany, to jest strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce na lata 2016-2025. Jak przyjrzymy się temu dokumentowi, to widzimy dopiero wtedy, jak bardzo to niebezpieczne, bo oni mają określony cel, chcą, żeby w 2025 roku w Polsce można było zawierać małżeństwa homoseksualne, można, żeby tych małżeństw było 1,5% ze wszystkich zawieranych małżeństw rocznie. To jest wyliczone liczbami, żeby wtedy już tak wpłynąć przez te lata na sposób myślenia polityków, mediów, społeczeństwa, żeby wtedy w 2025 roku na wszystkich 560 posłów i senatorów aż 400 było właśnie po stronie homoseksualistów, jeśli chodzi o pełnię ich praw dotyczących życia małżeńskiego i adopcji dzieci. Więc to jest plan przygotowany, rozpisany na lata. Rozpisane są metody, że właśnie konieczny jest lobbying wobec polityków, edukacja polityków, edukacja dziennikarzy, tak aby dziennikarze później w mediach ten właśnie tęczowy światopogląd dawali dalej. Edukacja środowisk na poziomie samorządowym, właśnie samorządowców, nauczycieli. Mamy napisane podręczniki dla nauczycieli, jak uczyć dzieci, żeby one ten tęczowy światopogląd przyjęły jako swój. W tych wytycznych dla nauczycieli są jasne przykazy, żeby nie ograniczać mówienia o homoseksualizmie tylko do jakiejś edukacji seksualnej, która póki co w takiej formie w do szkół jeszcze nie weszła, ale żeby mówić o tym przy wszystkich okazjach, przy nauczaniu języka angielskiego, historii, sztuki, matematyki, pokazywać ludzi wielkich, homoseksualistów w przestrzeni dziejów świata. I więc to jest naprawdę bardzo niebezpieczna ideologia, bo ona ma zmienić cały nasz sposób myślenia, ale ostatecznie ma zmienić polskie prawo. Ma zmienić też konstytucję, no bo stąd właśnie to wpływanie tak na zwiększenie liczby polityków, żeby można tę konstytucję zmienić, żeby oni po prostu myśleli w taki sam sposób, jak te organizacje mniejszościowe.
Czyli środowiskom LGBT, organizacjom LGBT, które mają konkretny cel, konkretną strategię, a nawet jak pani mówi, kalendarz wydarzeń w 2025 roku, czyli na zakończenie kadencji prezydenta, która rozpocznie się w tym roku po wyborach, żeby po prostu doszło do zmian w prawie, które zalegalizują zmianę cywilizacyjną.
Tak, i w tym kalendarzu warto zauważyć, jest rok 2020. Według tego kalendarza już w tym roku ma zostać wybrany prezydent, który będzie popierał homozwiązki, homomałżeństwa. Stąd też być może Rafał Trzaskowski tak mocno wspierany też przez te ruchy. Oczywiście Rafał Trzaskowski tutaj próbuje jakoś sprytnie wybrnąć i powiększyć swój elektorat i dzisiaj udaje człowieka, który jest zatroskany o wartości katolickie, czy tam jakiś ukłon w stronę Kościoła próbuje zrobić, ale to widać, że jest tylko jakaś kreacja na potrzeby wyborów, bo pamiętamy, że to jest pierwszy prezydent Warszawy, czy prezydent miasta, który podpisał warszawską deklarację LGBT.
I zdaje się, pani redaktor, złożył też deklarację, że chciałby być pierwszym prezydentem miasta, który udzieli tak zwanego ślubu parze homoseksualnej.
A no właśnie, co więcej, on cały czas uprzywilejowuje te organizacje we wszystkich konkursach grantowych czy w różnych inicjatywach społecznych wspieranych przez ratusz. Uprzywilejowane są właśnie te organizacje, a warszawska deklaracja LGBT, która zakładała wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół pod hasłem takim bezpiecznym edukacja równościowa, napisana ta deklaracja została właśnie przez to samo Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Ja jeszcze chcę zwrócić uwagę Państwa na to, w jaki sposób te założenia się wcielają w życie, bo w chwili, kiedy ta strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce powstawała, to był przełom 2015-16 roku, wtedy mówiono, jasno widziano, że w tamtej kadencji nie da się tych zmian wprowadzić, ale trzeba właśnie jak najwięcej działaczy wprowadzić do polityki. W Radzie Programowej, w Radzie Prawnej, która tworzyła ten dokument, zasiadał Krzysztof Śmiszek, partner życiowy Roberta Biedronia. Dziś Krzysztof Śmiszek jest posłem do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu Polskiego, do Sejmu, Robert Biedroń do Parlamentu Europejskiego, więc mamy największą parę aktywistów już obsadzoną politycznie. Mamy w Sejmie SLD, które wtedy w Sejmie nie zasiadało. Mamy Nowoczesną, bardzo przyjazną tym środowiskom. No i nagle się okazuje, że coraz więcej tych posłów rzeczywiście w taki sposób w polskim parlamencie myśli. I wmawia się nam, że nie ma żadnego problemu, a widzimy, że deklaracja warszawska, która na szczęście nie została jakoś w pełni wdrożona, ale ona zakładała jakiś taki propagandowy wręcz zamordyzm, przepraszam za słowo, ale to wprowadzała instytucję tak zwanego latarnika, czyli to byłaby osoba, która monitoruje szkoły i sprawdza, która szkoła jest przyjazna LGBT, która wdraża właśnie te idee do świadomości uczniów, a która tutaj oponuje i miałaby być jako tam dyscyplinowana. Więc no, o ideologii mówimy wtedy, kiedy nie mamy do czynienia z czytaniem rzeczywistości i raczej wprowadzaniem prawdy w życie, ale kiedy ktoś wymyśla jakieś swoje zasady i siłą je narzuca innym. No, trudno nie odpowiedzieć sobie pozytywnie na to pytanie, czy LGBT to ideologia. No, czujemy, że jesteśmy pod jakimś kręgierzem, że musimy akceptować wszelkie możliwe niezgodne z naszym światopoglądem postawy i co więcej są to postawy niszczące, bo przecież wychowanie człowieka do rozwiązłości seksualnej, a do tego to się sprowadza w tych wszystkich programach, żeby jak najwcześniej dziecko zainteresować sprawami seksualności, odrzeć je z niewinności, z takiej niewinnej chęci rozwoju, wzrostu, kształtowania się jako człowiek, żeby sprowadzić to wszystko tylko do jednego tematu, właśnie seksualności, co więcej, wprowadzać pojęcia, na które dzieci w ogóle nie są gotowe.
Na portalu w polityce.pl ukazał się też tekst księdza doktora Marka Dziewieckiego, bardzo ciekawy. On mówi tak: skrajna seksualizacja społeczeństwa, począwszy od dzieci i młodzieży, to bezpośredni cel ideologów LGBT+. Cel ostateczny, który kryje się za tym pierwszym celem, to dążenie do przejęcia całkowitej władzy nad społeczeństwem na wzór ideologów komunistycznych, których bój miał być ostatni, bo miał skończyć się panowaniem nad całym światem. I mówi, pisze ksiądz dr Dziewiecki, to ze względu na ten ostateczny cel, jakim jest władza i pieniądze, wnachalne promowanie ideologii LGBT+, określone państwa i organizacje międzynarodowe inwestują ogromne środki materialne i propagandowe. Wspierają służące tej ideologii partie polityczne, międzynarodowe stowarzyszenia i korporacje, nauczycieli akademickich, sędziów, dziennikarzy, pisarzy, reżyserów, aktorów, celebrytów. Każdy, kto włączy się w promowanie ideologii LGBT+, może liczyć na materialne wsparcie, na granty, na profity, na błyskawiczną karierę. Każdy natomiast, kto demaskuje tę ideologię, może być pewny, że będzie agresywnie atakowany, wyśmiewany, zastraszany, etykietowany psychiatrycznymi kategoriami homofoba. W niektórych państwach bywa już zwalniany z pracy, a nawet wsadzany do więzienia. To rzeczywiście się dzieje. Pamiętamy profesorów akademickich, którzy mają postępowania, czy mieli postępowania dyscyplinarne ze względu na poglądy. Pamiętamy, że ze studia jednej ze stacji komercyjnych został wyproszony polityk, dlatego że wyraził swój pogląd. Ten pogląd został wyjęty z kontekstu. No i etykieta przywarła. To są agresywne zachowania. Nie będzie dla takich poglądów, powiedziałbym, które oparte są na fundamencie rozumu i chrześcijaństwa, czyli wiary i rozumu, będzie w przestrzeni publicznej miejsca.
Tak, to jest bardzo niebezpieczne i przebiega na różnych poziomach, właśnie zarówno indywidualnym, nacisku na konkretnego profesora czy jakiegokolwiek innego człowieka aktywnego społecznie, politycznie, jak i na poziomie krajów. Przecież te wszystkie organizacje, na przykład ta, o której mówimy, ona w swojej strategii zakłada naciski międzynarodowe, naciski u instytucji unijnych. Dzisiaj widzimy, no właśnie chociażby biorąc pod uwagę tych europarlamentarzystów, którzy byli dotąd działaczami LGBT, działaczami gejowskimi. Oni uruchamiają właśnie instytucje unijne, określone komisje do tego, żeby naciskały na Polskę. Produkują jakieś fake newsy na poziomie międzynarodowym. Teraz zobaczmy, jaki jest jakiś taki odzew absurdalny Lidy do prezydenta Donalda Trumpa, żeby nie przyjmował prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ jest homofobem. Te naciski są naprawdę na bardzo wielu poziomach, i finansowym, i prawnym, i takim właśnie opiniotwórczym. A tak naprawdę no właśnie świetnie napisał ksiądz Marek Dziewiecki o tym, do czego to się sprowadza. No to sprowadza się do tego, żeby ludzi łatwiej podporządkować, to znaczy w taki sposób sformatować myślenie społeczne, żeby oddalić w tym myśleniu społecznym jakieś dalsze horyzonty wzrostu, rozwoju. No zobaczmy, o czym my mówimy. Z jednej strony mówimy o tym, że mamy dziejową szansę na odbudowę siły Polski, suwerenności. Mamy wyjątkowy moment na to, żeby nas właśnie wzmocnić technologicznie, rozwojowo, że Polska ma szansę być nowoczesna, silna, licząca się, a jednocześnie chrześcijańska, bo to jest naprawdę dziejowy moment, za który wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Przypuszczam, że szybko takiej możliwości mieć nie będziemy. A z drugiej strony wrzuca się nam takie tematy, no, które mają sprawić, że no, nasze społeczeństwo po prostu będzie karłowacieć, bo człowiek, który od samego początku wychowywany jest w jakimś takim duchu, no, sprowadzonym wyłącznie do jakichś najniższych instynktów i niskich potrzeb, nigdy nie sięgnie po potrzeby wyższe. Stąd to właśnie to nasze oburzenie na to, żeby dzieci nie seksualizować, żeby dzieciom pokrywać horyzonty dalekosiężne człowieczeństwa, do jakiego mają zmierzać. Mamy kształtować siłę charakteru, siłę woli, jakby rozwijać serce, rozwijać skrzydła, a tu tutaj no, ideologia ta chce te skrzydła przycinać. Zresztą, gdy spojrzymy do takich korzeni całej tej ideologii sprzed 100 lat po rewolucji bolszewickiej, no to właśnie ponieważ rewolucja bolszewicka się nie powiodła w taki sposób, w jaki ją zakrojono, to stwierdzono, że trzeba z kościołem wprost walczyć się nie da. Trzeba zawalczyć w inny sposób. Rozbić rodzinę, człowieka, no właśnie seksualizować, żeby był, wyhodować go na niewolnika. Bo jak będziemy wszyscy uzależnieni od naszych nikich potrzeb, no to naprawdę łatwo jest takim społeczeństwem sterować.
Pani rektor, pan prezydent Andrzej Duda podpisał kartę rodziny i został za to zaatakowany. To się chyba w głowie nie mieści. Jak można atakować kogoś za to, że chce wspierać rodzinę?
No właśnie, no doszliśmy do takiego etapu, że już na tyle społeczeństwo zostało urobione, że trochę zaczyna na homoseksualizm tak bardzo afirmowany przez część organizacji patrzeć obojętnie. No więc weszliśmy w taki etap już atakowania za poglądy, które są sprzeczne. To znaczy widzimy, że te wszystkie strategie doprowadziły nas do punktu, w którym już w sposób odważny atakuje się ludzi broniących rodziny. Jest to absurdalne. Na szczęście my jeszcze to wyczuwamy. Nasze społeczeństwo nie zostało tak zdemoralizowane jak społeczeństwa zachodnie na przykład, według tego klucza. No ale dla mnie to było szokujące, że pierwsze ataki, jakie się pojawiły, no to właśnie za ogłoszenie karty rodziny pojawiły się na pana prezydenta, w pana prezydenta wymierzone. No to znaczy, że tutaj jakby ten kalendarz wyznaczony przez organizację LGBT gdzieś się musi dopiąć, że są oczekiwania wobec Polski. Polska za długo opiera się rewolucji kulturowej z punktu widzenia Zachodu. My już powinniśmy przejść całą tę drogę, zmienić prawo, przyjąć te wszystkie wytyczne. Na szczęście no, jakieś zdrowie w narodzie jeszcze jest i opieramy się temu. To jest też fantastyczne, że jednak polski rząd, że pan prezydent takie wartości wynosi na sztandary, wbrew temu naporowi, który jest.
Zobaczymy też, jak to zdrowie wygląda 28 czerwca, pani redaktor, no bo to jest potrzeba potężnej też mobilizacji. Jeżeli mówi pani redaktor też o kalendarzu wdrożeń tych strategii cywilizacyjnych czy antycywilizacyjnych, na których oparta jest także nasze życie narodowe i potrzeba w związku z tym strategii, prezydenta, który po prostu no, będzie podpisywał właśnie prawo chociażby wynikające z założeń organizacji LGBT, no to są tacy kandydaci dzisiaj na horyzoncie, którzy jednak stanowią pewne niebezpieczeństwo wobec kandydatów, którzy wspierają, popierają rodzinę i sprawy polskie mają na sztandarach. Jak ważny to jest wybór 28 czerwca? Jak ważna jest mobilizacja w pierwszej turze wyboru? Bo przeprowadźmy sobie taki eksperyment. Jest iluś kandydatów, którzy określają się jako prawicowi. Ale gdyby na przykład doszło do tego, że będzie druga tura wyborów, no to można sobie wyobrazić, że przeciwko głównemu kandydatowi, który ma na sztandarze właśnie te hasła rodziny i udowodnił to przez te 5 lat, że polską rodzinę wspiera, to nie są tylko takie wyświechtane hasła na potrzeby kampanii wyborczej, bo 5 lat przemawia za tym. To proszę powiedzieć, pani redaktor, właśnie, gdyby się okazało, że do drugiej tury przechodzi kandydat cywilizacji opartej o rodzinę i cywilizacji, która chce zmieniać zasady rodziny, małżeństwa właśnie w duchu LGBT. Można sobie wyobrazić, że wtedy wszyscy huzia na juzia, że ambicje poszczególnych tych mniejszych kandydatów mogą doprowadzić do tego, że dziecko zostanie wylane z kąpielą.
Rzeczywiście, naprawdę przed nami arcyważne wybory. To jest wojna cywilizacyjna, w której wszyscy musimy się stawić i opowiedzieć po określonej stronie. Najlepiej, żebyśmy się opowiedzieli za życiem, za prawdą, za rodziną, ale przede wszystkim za silną Polską. Bo ja mam wrażenie, śledząc też programy, stawy i też wszystkie dotychczasowe dokonania głównych kandydatów, powiedzmy tych najbardziej liczących się w sondażach, że kontrkandydaci pana prezydenta to są często osoby z różnymi twarzami, trochę inaczej ustawione, ale reprezentujące ciągle ten sam, to samo zaplecze medialno-biznesowo-polityczne, że gdyby któryś z nich doszedł rzeczywiście do prezydentury, to tak naprawdę odrestaurowałyby się wszystkie wcześniejsze układy, które w ostatnich latach zostały zamrożone czy wręcz rozbite. Że to jest taki trochę plebiscyt. Niech sobie każdy wybierze taką twarz, jaka mu pasuje, ale gdy spojrzy naprawdę na to zaplecze, to właściwie wychodzi na to, że nie ma znaczenia, którego z nich wybierzemy. To jest strasznie ważny moment.
Bo nieraz tak? Pani redaktor ma się takie wrażenie, że również ci kandydaci, którzy określają się jako właśnie prawicowi i pewnie tak jest, tylko że bardziej atakują na przykład urzędującego prezydenta i robią w niego jak w bęben, niż tych, którzy są po drugiej stronie cywilizacyjnej.
A no właśnie, pytanie, dlaczego tak robią? I pytanie też jest o to, na ile silni byliby, gdyby zdobyli tak ważną funkcję w Polsce? Czy przypadkiem błyskawicznie nie ulegliby temu naporowi, tej całej ideologii, tym naciskom? Bo te naciski są potworne. Pan prezydent, wiele razy widzimy, jak bardzo musi tutaj trzymać się wartości, którymi zobowiązał się służyć Polsce. To nie jest naprawdę łatwe. Więc myślę, że powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki. Poza tym pamiętajmy, kwestia ideologii gender to jest tylko jeden element. Naprawdę jest bardzo wiele sił polityczno-biznesowych, medialnych także, którym i światowych, którym zależy na jednym, żeby Polska znowu wróciła do poprzedniej roli, żeby była zapleczem takim obsługującym silnych i dużych sąsiadów, żeby była uległa, żeby realizowała zadania, które są nam przydzielane i żebyśmy za bardzo się nie wychylali, żebyśmy tutaj nie wchodzili w interesy gospodarcze sąsiadów. Stąd teraz na przykład takie opory wobec inwestycji, które podejmujemy. To chociażby przekop Mierzei Wiślanej, jak bardzo wielki opór tutaj budzi, prawda?
Ale to w ogóle jest niepojęte takie deklaracje niektórych kandydatów. No jak my jako suwerenne państwo mamy pytać Rosjan o to, czy możemy przepływać po swoich wewnętrznych wodach terytorialnych. No to jest jakiś absurd. Albo na przykład, no mamy lotnisko w Berlinie, bo tam oddają lotnisko w Berlinie, no to po co będziemy w Polsce, to sobie pojedziemy, prawda, tam dwa do Berlina i sobie tam wsiądziemy. No to jest jakieś takie, no nie wiem jak to nazwać, no ale po co? Dlaczego my mamy pytać Berlin, dlaczego mamy pytać Moskwę?
I zadamy sobie pytanie w takim razie, czyje interesy reprezentują ci kandydaci, ci politycy, którzy w taki sposób rozumowania przyjmują. Dlaczego Polska ma być zapleczem usługowo-handlowym do silnych państw, a dlaczego nie może być suwerenna, silna i wzmacniająca się gospodarczo? Dlaczego ma wypełniać tylko cudze dyrektywy, a nie może być samowystarczalna w wielu kwestiach, a wręcz dlaczego nie może być jakimś liderem regionu? To jest właśnie to. I ci sami kandydaci, którzy dzisiaj krytykują przekop Mierzei albo Centralny Port Komunikacyjny, mówią o tym, że musimy być dumni przed kolegami z Zachodu, kiedy się spotkamy, a nie homofobiczni i jacyś zaciankowi. Na jedno pytanie sobie odpowiedzmy za każdym razem, gdy dochodzi do takiej dyskusji. Spróbujmy uspokoić emocje, nie dajmy się wbijać w kompleksy. Zobaczmy, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj. Jakie szanse gospodarcze, rozwojowe ma Polska? Jakie szanse ma też polskie społeczeństwo, żeby było silne i zdrowe? A co będzie, jeżeli z tej szansy nie skorzystamy? Druga taka się nie pojawi. Także my na wojnę z karabiny brać się nie musimy, na szczęście, jak jak dwa, trzy pokolenia przed nami, ale innego rodzaju odpowiedzialność na nas ciąży i w tej wojnie naprawdę musimy, w tej wojnie cywilizacyjnej, w tym strasznym starciu musimy zachować zdrowy rozsądek, przytomny umysł i naprawdę zawalczyć o Polskę, bo możemy oczywiście słuchać te różne wystąpienia kandydatów, którzy właściwie powtarzają jakieś takie hasła, które na konkursie Miss można byłoby powiedzieć, że oni chcą szczęśliwej Polski, ale kiedy przychodzi do konkretów, to właśnie jest zawłaszczenie Polski, oddanie takiej pełnej wolności gospodarczej silniejszym partnerom czy sąsiadom. Także bądźmy odpowiedzialni i przytomni, nie dajmy się wpuścić w te emocje, w kompleksy, bo naprawdę mamy o co walczyć.
Czyli nie emocje, a rozum. Nie projekcja pragnień, marzeń, a rozum. I odpowiedzialność, bo druga strona ma wszystko obliczone i kalendarz, że tak powiem, tyka, zegar tyka, to żeby to, co zostało zaprojektowane, wprowadzać. Jak będziemy myśleć emocjami, kierować się emocjami, nawet szlachetnymi porywami serca, tylko naiwnością przy okazji, to nic z tego dobrego nie będzie.
Właśnie tak. I też przemyślmy to, jakie nasze decyzje mają naprawdę realne przełożenie na kształt Polski. Żebyśmy czasami się jakoś w decyzjach nie rozdrobnili, nie dali się też wpuścić w nieporozumienia. To przytomność na wszystkich poziomach.
Bardzo dziękuję pani redaktor Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.